Państwu witam bardzo serdecznie w poniedziałek 17 maja 2021 roku. Jak wiemy wszyscy, jutro to pierwsza rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Właśnie z tego powodu też i dzisiejsze nasze spotkanie. Wiemy, że obchodziliśmy przez cały rok ten piękną rocznicę stulecia urodzin wielkiego z Polaków, świętego Jana Pawła II. I dzisiaj mamy ten zaszczyt gościć w naszym studio panią przewodniczkę Muzeum świętego Jana Pawła II w Pastwiskach w powiecie sanockim. Jest to pani Małgorzata Kosiarska. Szczęść Boże, dobry wieczór pani Małgorzato.
Daj Boże, bardzo dziękuję. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie.
I też można powiedzieć takim gospodarzem tej naszej audycji tam na Podkarpaciu jest pan Marian Czapla. Dobry wieczór panie Marianie, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim. Witam serdecznie słuchaczy Radia Droga i kolegów, koleżankę, przepraszam, i kolegów księży ze studia.
A ja powitam tutaj z naszego wiedeńskiego studia też naszą, można powiedzieć takiego naszego anioła w tym naszym radiu, panią Natalkę. Dobry wieczór, Natalka.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I ksiądz opiekun, ksiądz Maciej Cepielik. Dobry wieczór, szczęść Boże, księże Macieju.
Szczęść Boże, dobry wieczór, witam wszystkich.
I ksiądz Łukasz Walaszek, redaktor naszego radia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy też Piotkowi, który właśnie jest odpowiedzialny za tą stronę techniczną. Jesteśmy w Pastwiskach, dobrze? Tak,
zgadza się? Jesteśmy w Pastwiskach. Ja przepraszam bardzo, bo tutaj, panie redaktorze, Stasiu, kolego, jest mąż Małgorzaty, Wojtek Kosiarski, który później nam ciekawe historie tutaj poopowiada. Także witamy, Wojtku, serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
No to jest prawdziwe małżeństwo. Nie, żona już nie sama...
Wszędzie razem. Wszędzie razem. Od 30 lat.
Od 30. No to gratulujemy.
Dziękujemy bardzo.
Pani Małgorzato, takie moje pierwsze pytanie, zanim te pytania dalej będziemy tutaj zadawać, może pan Marian też właśnie... Tak sobie kliknąłem na tą stronę tutaj waszą. Jest to Regionalne Centrum Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach, tak?
Tak, i pani, dokładnie tak.
I pani jest przewodniczką po tym centrum.
Dokładnie.
Może kilka słów, kilka zdań na temat właśnie tego centrum.
Dobrze, to ja jeszcze raz może serdecznie wszystkich witam. Bardzo się cieszę, że mogę gościć u państwa w domach, u słuchaczy. Cóż ja mogę powiedzieć o tym naszym pięknym centrum? No proszę państwa, to jest miejsce, gdzie upamiętniamy wspaniałego, wielkiego naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. A robimy to dlatego, że właśnie tutaj, w tej miejscowości Karol Wojtyła przebywał. Przyjeżdżał tutaj, już pierwsze wzmianki o jego pobytach są z lat 50., a w latach 70. przyjeżdżał tutaj corocznie i spędzał 2-3 tygodnie na Rudawce Rymanowskiej, to jest mniej więcej 3 kilometry od tej naszej miejscowości. Tu w tym budynku też, proszę państwa, był sklep, gdzie Ojciec Święty robił zakupy. Dlatego mieszkańcy chcieli jakoś upamiętnić tego naszego wspaniałego Polaka, rodaka, i powstało nasze centrum już od 2 lat. Jest bardzo często jest odwiedzane, ma dużo zwiedzających, niestety obecnie przez pandemię troszeczkę mniejszą ilość, ale myślę, że teraz, jak już nam pandemia się troszeczkę skończy, to będzie nas więcej.
Tak, jeszcze na wstępie właśnie, skoro te powitania, to tu chcę powiedzieć, że my się kontaktujemy tutaj ze studiem w Wiedniu jako Studio Bieszczady, tak się nazwaliśmy, koło Sanoka, bo nie wszyscy może wiedzą, tak, gdzie są te pastwiska. To jest w pobliżu Sanoka. I to studio obsługuje mój syn Piotr Czapla. I też go tutaj witamy serdecznie, bo gdyby nie on, to byśmy nie mogli...
Dzień dobry, witam również.
Panie Marianie, ja tam na początku jeszcze... pozwoliłem sobie, że właśnie od tej strony technicznej jest odpowiedzialny Piotrek, za tą stronę techniczną właśnie w tym waszym studio. Piotku, tak. Dziękujemy.
I jeszcze, żeby tak było wiadomo później, to na pewno wyniknie. Małgorzata jest synową tutaj państwa Kosiarskich, którzy mieli ten kontakt z papieżem i syn Wojtek, syn państwa Kosiarskich. To wszystko później w trakcie audycji będzie powiedziane, ale już żeby wiadomo było, kto prowadzi tutaj właśnie ten ośrodek, tak.
Panie Małgorzato, moje pierwsze pytanie. Co takiego szczególnego właściwie jest w tym centrum, które mogłoby przyciągać właśnie zwiedzających?
Proszę Państwa, ja myślę, że najciekawsza jest historia. Historia przyjaźni. Przyjaźni, spotkania dwóch ludzi. Właśnie mojego teścia, pana Stefana Kosiarskiego, z wielkim człowiekiem Karolem Wojtyłą. Zupełnie przypadkowego, bo tata po prostu podczas pracy, obchodząc łąki, bo tata się zajmował, pracował w Instytucie Zootechniki, właśnie sprawdzał pola, spotkał dwóch turystów na polu. Był to właśnie Karol Wojtyła i pan profesor Pułtaski. Z tego spotkania, proszę Państwa, wyniknęła wielka przyjaźń, wielka przygoda życia, myślę, taty, prawda, Wojtuś, bo tu może Wojtek też będzie później opowiadał, bo on jako dziecko uczestniczył po prostu w tych spotkaniach, w tej poznawaniu Karola Wojtyły. I tata bardzo się zaprzyjaźnił z Karolem Wojtyłą. Proszę Państwa, połączyła ich wspólna miłość do przyrody. Karol Wojtyła był znany z tego, że kochał przyrodę, kochał naturę. Zresztą to był pierwszy ksiądz, który rozpoczął tak zwane duszpasterstwo turystyczne. To był pierwszy taki ksiądz, który wprowadził coś takiego, wyprowadził młodzież w góry, w lasy, chodzili po tych górach. Ale to nie było tylko takie wycieczki krajoznawcze, to były też właśnie takie wycieczki poznawania siebie, poznawania Boga i poznawania natury. I Karol Wojtyła szczególnie upodobał sobie tutaj ten nasz Beskid Niski, bo my dokładnie znajdujemy się w Beskidzie Niskim i tą naszą ukochaną Rudawkę, która się tu znajduje dwa kilometry od miejscowości Pastwiska i tu przyjeżdżał. Tu spotykał się właśnie z tatą, tutaj bardzo, bardzo się zaprzyjaźnili, a później ta przyjaźń trwała, bo tata jeździł razem z mamą, z teściową, z teściowie jeździli na Watykan i tam jeszcze się z Ojcem Świętym spotykali.
Małgosiu, jak często przyjeżdżał papież w te strony i w jakich latach właśnie to było?
To może tak właściwie pierwsze wzmianki, kiedy jeszcze wędrował z młodzieżą, ze studentami swoimi, tak zwanym środowiskiem, to są lata 50., 60., ale już w latach 60., 70. przyjeżdżał tutaj, wędrował z państwem Pułtaski, bo państwo Pułtaskich tutaj mamy bardzo dużą taką też ściankę informacji, dużo na temat też wielkiej przyjaźni Karola Wojtyły z panem profesorem i panią profesor. I tu właśnie oni razem przyjeżdżali. Jak często, proszę Państwa, w latach 73-78 był Ojciec Święty corocznie, spędzał tu 2-3 lata. Ostatni, dwa, trzy tygodnie, masz rację, dobrze, że mąż jest czujny i pilnuje. 2-3 tygodnie i zawsze to były właśnie pobyty takie, oni tu byli sami. Proszę Państwa, taka ciekawostka, bardzo mało osób wiedziało o tych pobytach, to było raczej w tajemnicy, ze względów takich prozaicznych. Ojciec Święty też potrzebował takiego miejsca wyciszenia, gdzie będzie mógł się spotkać z Bogiem, ze sobą, odpocząć po prostu, prawda? Ale też druga taka sprawa, bardziej polityczna, to były czasy, kiedy za nim jeździli agenci i on po prostu ukrywał się też w takich miejscach, gdzie nie mogli go znaleźć. Ostatni jego pobyt to był 78 rok, był dwa razy, był w lipcu i był w sierpniu. W sierpniu jego pobyt został przerwany 8 sierpnia, dokładnie 7 sierpnia otrzymał telegram zawiadamiający go o śmierci Pawła VI papieża, a później 8 wyjechał. I tu może opowie dokładnie, bo on tu w tej historii ważną rolę pełnił.
Tak, prosimy Wojtek.
Witam, Wojtek Kosiarski. Tutaj może troszeczkę ta historia będzie brzmiała od końca, bo to moja żona skończyła datą 7 sierpnia 1978 roku. Ja wtedy jako 13-letni chłopiec rano z telegramem na rowerze z miejscowości Pasfiska na Rudawkę, do miejsca biwakowania, do miejsca spędzania urlopu, jechałem z tym telegramem. Powiem tak, z mojego punktu widzenia treść dla mnie była z jednej strony zaskakująca i dziwna. No dlaczego ja wiozę jakąś historię, jakiś telegram do lasu na temat śmierci papieża Pawła VI i mam to przekazać znajomym moich rodziców. Proszę mi uwierzyć, przez te czasy lat 70., kiedy ja byłem dzieckiem i w zasadzie przy każdych wakacjach byłem przy ich, albo najpierw przy namiocie, a potem przy domku kampingowym, w ogóle nie miałem pojęcia, że Karol Wojtyła to jest ksiądz, nie mówiąc o tym, że to jest kardynał.
To była taka tajemnica.
Dla mnie w tym czasie bardziej imponującym człowiekiem był profesor Andrzej Kutawski. Z prozaicznego powodu. Jeździł samochodem. Także.
A samochody to były w tym czasie tutaj naprawdę rzadkość.
To była rzadkość, zwłaszcza, że droga była niespecjalna. Także to wtedy właśnie tą ważniejszą osobą dla mnie był pan profesor Andrzej Kutawski. O tym, że to jest ksiądz kardynał, papież, dowiedziałem się w dniu wyborów. W dniu wyboru na papieża, kiedy nawet w tej naszej telewizji zostało to pokazane, kiedy zostało ogłoszone habemus papa, to mój ojciec wziął mnie za rękę przed telewizor i powiedział: patrz synu, komu ty te telegramy woziłeś. Bo historia telegramów to nie jest tylko ten jeden raz. To jest historia dostaw poczty do przecież urzędującego kardynała, który był cały czas urzędującym kardynałem podczas tych wakacji, tak? Kuria krakowska musiała się jakoś kontaktować i skrzynką kontaktową z ówczesnym kardynałem był dom moich rodziców. To byli moi rodzice, tak? I jak wcześniej żona wspomniała, że był to czas też politycznie bardzo dziwny, to prawda, był to dziwny czas politycznie. I proszę sobie wyobrazić, że również wtedy ksiądz, a teraz kardynał Dziwisz, był w domu, dojeżdżał tylko do naszego domu. Jeżeli cokolwiek miał do przekazania dla kardynała, on już do lasu nie wchodził. To wykonywał albo mój tato, albo ja.
To może jeszcze przytoczę tą anegdotę.
Dobrze,
wejdę ci w słowo, kochanie. Taka ciekawostka, proszę Państwa. Oczywiście to były listy adresowane na adres teścia. Był Stefan Kosiarski, oczywiście dalszy, ale mieli umówiony znak w prawym górnym rogu. Raz tylko kuria się zapomniała i przybiła pieczątkę. I oczywiście listonosz to jest taka ważna osoba we wsi, prawda, Marian, co jest ciekawe, co i musi wszystko wiedzieć. I zapytał się mamy: pani Kosiarska, dlaczego to pani z kurią koresponduje? A mama, żeby zbyć temat, oczywiście uśmiechnęła się i powiedziała: tak, zamierzam się rozwieść z mężem. Tak to też czasami wyglądały te różne historie związane z tymi listami. Dobrze.
To może
teraz daleko.
I ja pamiętam te wakacje od momentu, kiedy właśnie mieszkali w namiotach. To było, ja pamiętam takie sytuacje, jak tam przychodziłem, nie tylko z listami, ale może czasami z jakimś tam chlebem, z jakimś jedzeniem. Moja mama lubiła coś tam dla nich przygotowywać z miodem mojego taty. To ja pamiętam takie sytuacje, właśnie dwa namioty rozbite i jeżeli byłaby taka możliwość, to później pokażemy oryginalny, bo oryginalny namiot Karola Wojtyły znajduje się za naszymi plecami tutaj.
Tak.
Można go obejrzeć, jak również krzesło turystyczne. I ja pamiętam takie sytuacje, kiedy przychodziłem, bo to były raczej pory takie popołudniowe, w sierpniu, to już tam godzina około 19-20, w lesie robi się już ciemno i oni właśnie siedzieli, tylko ich głowy wystawały. Z jednego namiotu wystawały głowy państwa Putaskich, z drugiego namiotu głowy, no teraz już wiem, czyja ta głowa wystawała. I oni przy blasku lampy gazowej czytali sobie albo poezję, albo książki, albo jakieś książki i dyskutowali ze sobą. Ja tam zawsze byłem mile widziany w ten sposób, że zawsze byłem częstowany jakimś albo cukierkami, albo czymś takim. No okej, okay, to było dla mnie nawet fajne, ale nie zawsze byłem zadowolony z tego, że tam musiałem jechać. No bo ja przecież byłem młodym chłopcem, małym chłopcem, który grał w piłkę i ktoś mnie zawsze odrywał od tego, żebym nagle prawie że wieczorem biegał do lasu. No, później się okazało, dlaczego byłem takim odważnym kurierem.
To może na chwileczkę oddajmy głos naszym księżom, może coś nasi księża, bo to już jest całkiem młoda generacja. Który z księży?
To na pewno jest bardzo ciekawa historia i pewnie czasami właśnie jakieś przypadki sprawią, że w jakiś sposób ludzie się tak poznają i potem okazuje się rzeczywiście, jak to właśnie z kim mamy do czynienia, czy może przypadkowo kogoś poznamy. Ja na pewno chciałbym się odwołać tutaj do tego, że rzeczywiście o czym wiemy, że Jan Paweł II czy Karol Wojtyła, jeszcze zanim został papieżem, bardzo lubił góry, bardzo lubił też naturę. W moich stronach też jest takie miejsce, w którym miał bywać właśnie Jan Paweł II i właśnie to też było w takim trochę odosobnieniu. Ja tam nie znam bardzo szczegółowo tej historii, ale to jest w Gorcach i właśnie też lubił przebywać sam i właśnie w tym spotkaniu właśnie też z naturą było też pewnie spotkanie w jakiś sposób też z Panem Bogiem. To, co na pewno jest tutaj takie charakterystyczne, to też, że właśnie z młodzieżą dużo pracował i właśnie też zbliżał i też zabierał w różne takie miejsca. Myślę, że tutaj pewnie ksiądz Łukasz też jest dobrym przykładem, ponieważ on najczęściej tutaj uczestniczy w różnych pielgrzymkach do Maria Guging w naszych terenach tutaj pod Wiedniem. Ale właśnie to, co chciałbym też zapytać, to właśnie jest to, że Jan Paweł II, czy Karol Wojtyła często bywał u państwa, często bywał w tamtym miejscu. Chciałem zapytać w ogóle o ideę, skąd się wzięła idea w ogóle tego muzeum, bo to wiadomo, miejsce, gdzie przebywał Jan Paweł II, ale właśnie jak się zrodziła ta idea?
No wiecie państwo, no my już tak od 10 lat myśleliśmy, jak upamiętnić tak wielkiego człowieka, zwłaszcza, że on był bardzo związany i z pastwiskami, prawda? No szczególnie z teściami, z rodzicami męża, więc tak mieszkańcy chcieli się bardzo właśnie jakoś upamiętnić. I na początku, proszę państwa, wymyśliliśmy, a głównie wymyślił pan profesor Roman Kuźniar, chyba wspaniały pomnik, z którego pan Karol Wojtyła na pewno się cieszy bardzo. Chodzimy szlakami Karola Wojtyły. Pilnujemy tych szlaków, dbamy o nie, żeby po prostu zostały dla przyszłych pokoleń. Jest taka inicjatywa, odbywa się od 10 rajd śladami dwóch kardynałów. Łączymy tutaj dwie wielkie osobowości. Idziemy z Pastwic do Komańczy. Jak wiecie, w Komańczy był internowany kardynał Stefan Wyszyński, a Karol Wojtyła dokładnie tymi szlakami przechodził niejednokrotnie, świetnie je znał. Nawet tutaj niektóre góry, które mają swoje nazwy geograficzne, były nazwane przez niego i przez państwa Pułtawskich. Na przykład jest słynna góra świętej Anny, którą oni sobie nazwali, bo ją zdobyli właśnie w święto świętej Anny. To był 26 lipca. Tak, dokładnie. Męża tu wąt jest bardziej pamięta daty, więc tutaj się patrzę na niego. No może dlatego.
Także, no więc najpierw była ta inicjatywa tych dwóch rajdów. Później na budynku, w którym się teraz znajdujemy, który jest pięknie wyremontowany właśnie pod to nasze piękne centrum, mieszkańcy ufundowali tablicę na dole właśnie w tym miejscu, gdzie się znajdował sklep, gdzie Karol Wojtyła robił zakupy. Ale ciągle nam się wydawało, że to jest jeszcze mało, że możemy zrobić coś więcej. No i powstała właśnie idea tego centrum, w którym głównie właśnie przypominamy tutaj te czasy kardynalskie Karola Wojtyły, czasy jego pobytów tutaj turystycznych w Beskidzie Niskim, ale też oczywiście przybliżamy w ogóle historię tego naszego wielkiego świętego. Szczególnie ja tu mam wielką radość, jak mam młodzież, mam dzieci, z którymi mogę pracować i rozmawiać, bo wiecie Państwo, starsze osoby dużo pamiętają, miały my wszyscy taką, chociaż może młodzi księża i tu pani Natalia jest jeszcze młodsza od nas, ale my pamiętamy te czasy, myśmy uczestniczyli w tych pielgrzymkach, jeździliśmy, ale nam bardzo zależy, żeby to wszystko przekazywać dalej, przekazywać młodszym pokoleniom. Jeżeli chodzi w ogóle o inicjatywę tego centrum, to jest właśnie gmina Zarszyn, tutaj zdobyła środki na to. Tutaj jest oczywiście wiele eksponatów ciekawych, no ale trzy najwspanialsze, o których tu mąż już wspomniał, namiot turystyczny, krzesełko turystyczne, no i rok temu zdobyłam buty papieskie z 95 roku, jego własność, które, to też jest, proszę Państwa, ciekawa historia, opowiem ją, bo Ojciec Święty, na pewno wiemy wszyscy, papieżom buty są szyte na miarę, ale te buty się okazały za ciasne. I on po prostu był osobą, to już wiemy z historii, którą opowiedziała nam pani profesor Bułtaska, bo się znamy też z nią osobiście, że te buty za ciasne, on nie lubił, jak się cokolwiek marnowało i po prostu poprosił Wandziu, weź te buty, przekaż komuś, niech jeszcze sobie komuś posłużą, żeby się nie zmarnowały. Tak trafiły do naszej rodziny, dokładnie do szwagra mojego męża. Na niego się okazały za duże i on je schował do szafy. Przeleżały 20 parę lat, proszę Państwa, no i teraz są tu u nas w muzeum. Rzeczy są bardzo cenne, jeżeli są związane z tak ważnymi osobami dla nas wszystkich.
Ksiądz Łukasz?
Jakby to można, znaczy właśnie też zaprosić, dlatego że oprócz tych pamiątek takich, które znajdują się tutaj u nas za szybą, jest osobna gablota, która po prostu myśmy przekazali jako rodzina pamiątki, czyli to są listy takie no dosyć osobiste i dziękujące listy. Korespondencja po prostu między naszymi rodzicami a Ojcem Świętym. I mamy różańce, mamy medale. Co ciekawe, też jesteśmy w posiadaniu mszałów, wszystkich mszałów, w których uczestniczył Karol Wojtyła,
który celebrował jako papież
na Watykanie, czyli pełne te mszały są, znajdują się u sióstr Urszulonek w Poznaniu, natomiast my mamy dużą część, tak jakby drugi zestaw, z tym, że dzielimy się tym zestawem z naszym przyjacielem Mirkiem Kowalikiem w Wałbrzychu. To jest dla słuchaczy w Polsce będzie chyba znana postać, bo to jest basista zespołu Raz, Dwa, Trzy. I on tam prezentuje właśnie te mszały u siebie w parafii. No i wymieniamy się, żeby było to, żeby jak najwięcej ludzi to zobaczyło. Tutaj mamy też, w tym centrum jest też wspaniała historia Karola Wojtyły, ale też również jego współpracowników, których zabrał ze sobą do Watykanu. To może właśnie żona powie, komu jest poświęcone.
No tak, znaczy to opowiadamy historię głównie osób trochę związanych z naszym terenem. Tak, mamy to na przykład siostrę Emilię, która pracowała z nim bardzo długo, do 2000 roku, najpierw tu w Krakowie. Później wyjechała z nim na Watykan, wróciła w 2000 roku do Polski, ale właśnie, bo taka ciekawa dosyć postać, osoba wybitnie wykształcona, filologia angielska skończona, doktorat z biblistyki, prowadziła Ojcu Świętemu na Watykanie bibliotekę, czy sekretariat, później jego prywatną bibliotekę. Ale też taka ciekawostka, opracowywała mu teksty biblijne. Także no to jest taka osoba mało znana na pewno, nie wiem czy księża i Państwo słyszeliście, ale też otoczało wiele osób właśnie Ojca Świętego, takich mniej może znanych, ale bardzo, bardzo dla niego ważnych.
Z pochodzenia też z powiatu sanockiego.
No dokładnie, tak. Dokładnie przed wojną we Lwowie, a mieli tutaj domek.
To może ksiądz Łukasz? Bardzo prosimy, księże Łukaszu.
Ja mam takie dwa pytania, może najpierw związane z miejscem, gdzie jesteście. Czy to miejsce to jest jakiś dom kultury, czy to jest jakieś miejsce, które
tak.
Tam szczególnie jest związane
tak,
z...
Tak, proszę Państwa, to jest też ciekawa bardzo historia tego budynku, bo ten budynek został wybudowany w 59 roku została rozpoczęta budowa, zakończona w 61. Tutaj mieszkańcy w takim czynie społecznym sobie wybudowali, bo po prostu nie mieli się gdzie spotykać, proszę Państwa, więc tak stwierdzili. Że ten taki budynek, taki dom kultury, dom ludowy kiedyś się mówiło. Teraz są ogólne wytyczne, że się mówi dom kultury. Już nie ma domów ludowych, to są domy kultury. Ale my tak po staremu mówimy, że dom ludowy. I tutaj było takie miejsce spotkań. Była piękna scena, była duży budynek. Tak, tutaj podejrzewam, że Marian mógł tutaj grać.
Grałem
tak.
Z zespołem Czas.
Tak. Ale wiecie Państwo, Czas robi swoje i ten budynek niestety podupadł troszeczkę. No i dzięki temu centrum, które tutaj na górze powstało, bo my jesteśmy na poddaszu tego budynku. Udało się w ogóle wyremontować takie wspaniałe dobro związane z tym miejscem, bo na dole mamy piękną salę teraz, mamy całe zaplecze kuchenne, także to jest właśnie taki nasz dom tutaj miejscowy, kultury, ludowy, w którym mieszkańcy spędzają czas. Proszę teraz Marian.
Drugie pytanie, ksiądz Łukasz, prosimy.
Drugie pytanie to pewną ideę, bo rozumiem, że tą ideą muzeum jest pokazanie postaci, nie myślę, że to kardynał, raczej szczególnie kardynała Wojtyły, bo w tych czasach tam spotykał.
Tak.
Czy ma...
Słabo słychać?
Czy księdza? Nie słyszymy księdza.
Taką właśnie, może problem jest z internetem. Czy jestem słyszalny teraz?
Teraz tak,
teraz prosimy. Tak, teraz lepiej.
Przepraszam, jeśli to są problemy po prostu techniczne. Chciałbym zapytać, co ciekawe w postaci Jana Pawła II przez wasze eksponaty. Nie wiem, czy słyszeliście.
Nie, przychęca. Mamy problem. To może ksiądz napisze.
Ale ja może jeszcze dopowiem, że z tego domu kultury i tej Izby Pamięci u nas we wiosce małej jest kościół pod wezwanie świętego Józefa Robotnika. I to jest wezwanie zasugerowane już przez papieża Jana Pawła II, dlatego że ten kościół powstawał w latach 80. Jesteśmy dumni z tego, że mamy ornaty papieskie w tym kościele, jak również tabernakulum przekazane przez Ojca Świętego.
I
oczywiście figurę Matki Boskiej Fatimskiej, tej chyba najbardziej znanej z fotografii, którą można było oglądać kiedyś na układce Osservatore Romano, a później wiele razy pokazywano na świecie. To jest właśnie ta figurka fatimska jest w naszym kościele.
Tak, została przekazana. To też świadczy o tym, że Karol Wojtyła o nas pamiętał. Oczywiście zasługą też ogromną pani profesor Półtaskiej, która przypominała, że taka miejscowość istnieje. Ale on naprawdę, proszę Państwa, bardzo, bardzo lubił tutaj przebywać. Ja ostatnio się dowiedziałam podczas takiej telekonferencji od arcybiskupa Stanisława Mokrzyckiego, przyjaciela znanego Karola
Adama.
Wojtyły. Stanisława.
Adama.
No to moja mam problem właśnie, nie zapamiętuję imion, także i dat. W każdym bądź razie on powiedział taką ciekawą rzecz, że Ojciec Święty przed śmiercią miał dwa niespełnione pragnienia. Nie pojechał nigdy do Rosji, a bardzo marzył o tej pielgrzymce do Rosji. Na pewno jak ktoś rozczytywał się w historii życia Karola Wojtyły, to o tym wie, bo Jana Pawła II już jako papieża, ale też nie wylądował w 97 roku tutaj właśnie na Rudawce. A były takie plany, jak był w 97 roku na pielgrzymce w Polsce, odwiedzał Duklę, odwiedzał Krosno. Było przygotowane lądowisko na tym jego ukochanym miejscu, gdzie tyle razy spędzał wakacje, gdzie odpoczywał, gdzie się czuł tak bardzo dobrze, ale niestety to lądowanie nie doszło do skutku, ku wielkiej rozpaczy i tu okolicznych mieszkańców i wszystkich. Zresztą z tym przelotem Ojca Świętego nad naszymi terenami jest związana nasza rodzinna anegdota. Mama ubrana na żółto, cała tak, żeby podkreślić, że papieskie kolory z żółto tą flagą, biegała po podwórku. Oni tutaj krążyli nad pastwiskami, dosyć nisko ten pilot tym śmigłowcem krążył, polecieli później na Rudawkę i później Ojciec Święty do pani profesor Płutaskiej powiedział, że tak, tak, widziałem, takie małe żółte biegało po podwórku. Także taka śmieszna historia, anegdota, ale też taka troszeczkę może nie smutna, ale nostalgiczna, że Ojciec Święty w tym 78 roku opuścił te nasze tereny, już nigdy mu się tutaj nie udało przyjechać i jeszcze raz być tutaj w tym miejscu.
To może tylko mała poprawka. Ksiądz Mieczysław Mokrzycki.
Mieczysław, o tak, się, tak, tak, jest, tak, tak. I to bardzo przepraszamy to.
Znaczy jesteśmy też... To też...
Ty się pomyliłeś tak, z Adamem tak, Szalem, biskupem.
Tak, tak. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że w momencie, kiedy właśnie ksiądz arcybiskup Mokrzycki został metropolitą Lwowa, to pierwszą mszę, znaczy mszę, pierwszą pasterkę, właśnie na pierwszej pasterce, kiedy był jako metropolita Lwowa, modlił się za naszą rodzinę. Także to też no, jest jakoś tam uwzględnione. Już nie mówiąc o tym, że arcybiskup Michalik chrzcił naszego syna właśnie. To też jest chyba dosyć ważna rzecz.
To drugie pytanie ksiądz miał Łukasz. Może teraz krzyczy księże Łukaszu.
Czy jestem teraz słyszalny?
Tak.
Tak.
Teraz tak. Dobrze, ja mam takie pytanie, bo muzeum to jest piękna idea, bo przedstawia właściwie życie, czy pokazuje treści takie, które osoby niosły sobą. Czy coś szczególnego przez te eksponaty chcecie pokazać tym, którzy oglądają, którzy są tam? Jakąś cechę kardynała Wojtyły? Czy coś jest szczególnego takiego?
No ja myślę, że na pewno tą jego wielką miłość do przyrody. To jest naprawdę taka cenna rzecz. Ja tu to zawsze podkreślam, że trzeba kochać tą naszą przyrodę, naturę, trzeba ją szanować. Teraz ludzie różnie do tego podchodzą, prawda? Ale ja myślę, że główną taką ideą tego muzeum naszego jest pokazanie przyjaźni, spotkania dwóch ludzi, spotkania wpływu wzajemnego, szczególnie taty, który naprawdę całe jego życie spotkanie to zmieniło, bardzo wzmocniło jego wiarę. Do końca życia był bardzo szczęśliwy, że spotkał kogoś takiego jak Karol Wojtyła. Zresztą też tata to w swojej książce opisywał, że tata też miał bardzo trudną historię powojenną, bo po wojnie został przez SB za to, że walczył w AK, był aresztowany, był bity, uciekł przed ostatecznym, znaczy uciekł przed tym aresztowaniem, ukrywał się, miał zmienione nazwisko. Bardzo się borykał z tymi wspomnieniami i to też pięknie powiedział, napisał to w książce, że Karol Wojtyła potrafił, pomógł mu się z tym wszystkim uporać, bo to był człowiek, który potrafił słuchać. Który słuchał drugiego człowieka, który w drugim człowieku widział Boga po prostu, tak mi się wydaje. Widział miłość. I tata miał to wielkie szczęście, że tego człowieka na swojej drodze spotkał. Przy okazji myśmy też troszeczkę przy tym skorzystali, bo my jako jedyni z rodziny mieliśmy też wielką, wielką, proszę Państwa, przyjemność bycia u Ojca Świętego. To było krótkie spotkanie, 2003 rok. My, naszych trzech synów, jeszcze wtedy córka nam się nie urodziła, dopiero w 2005 roku urodziła nam się córka. Byliśmy u Ojca Świętego, spotkanie 10-minutowe, ale jakby na całe życie baterie, ja tutaj z tą grupą opowiadam o tym, baterie naładowane. Ojciec Święty już bardzo schorowany, właściwie nie mówił, tylko myśmy byli w Castel Gandolfo, tam na tym dziedzińcu, słowo do nas skierował ktoś inny. Podeszliśmy do Ojca Świętego, dzięki pani profesor, mieliśmy to ogromne szczęście, żeby do niego podejść, uklęknąć przy nim. I Ojciec Święty się tylko tym takim zbolałym, schorowanym głosem do nas podniósł oczy i popatrzył na męża i powiedział, to też jest taka, proszę Państwa, piękna anegdota nasza rodzinna. Taki sam jak tata, tylko nadmuchany, bo też był bardzo szczupły. Może jest troszkę tęższy. Oczywiście ja tu też opowiadam tą historię grupom. Grupy się tu też śmieją, wzruszają, ale proszę Państwa, o czym to świadczy? Ojciec Święty też nam pokazał na końcu swojej drogi, jak należy odchodzić, jak należy podchodzić też do cierpienia, że mimo cierpienia, mimo choroby, ta pogoda ducha i uśmiech do końca zachowany.
21:03. Dzisiaj nie będziemy mieli przerywnika muzycznego, dlatego że pan Marian pisze wiersze właśnie i chciał nam jeden z tych wierszy swoich zadeklamować. Panie Marianie, co to będzie za wiersz?
To jest wiersz, który powstał z okazji kanonizacji świętego Jana Pawła II. Co roku staram się pisać Janowi Pawłowi II wiersze i taki tomik wydałem dla niego poświęcony, zbiór wierszy poświęconych jemu, ale właśnie tak uważam, że ten wiersz właśnie pasuje na dzisiejszą chwilę. Piotr naszych czasów, dar dla ludzkości, Jan Paweł II, znany jest światu całemu. Na nowo szczepił winnicę Pana, polecał miłosiernemu. Wskazywał wartość egzystowania, moc zbawczą żywego chleba. Piotr naszych czasów sercem otworzył granice państw i nieba. Święty za życia, święty na wieki, pamięta o nas i czuwa. Przynosi pomoc, pokój i radość, gdy Jego imienia wzywasz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chciałem się zapytać, jak często był na Podkarpaciu święty Jan Paweł II jako pielgrzym?
Znaczy, jeżeli chodzi jako pielgrzym, tak? Czyli już jako Jan Paweł II, tak?
Tak, tak, tak.
Na Podkarpaciu najpierw się na pewno to zaczęło pielgrzymką w Przemyślu. Prawda? To chyba, tak, Marianie, pomóż mi, bo to chyba to był ten 92 rok, tak?
Jak był w Przemyślu? To był 91 rok chyba.
91 rok.
Pierwszy, tak. Rzeszów, tak. Przemyśl, Lubaczów.
Tak jest. I to, a za drugim razem to był 97, kiedy to było
Krosno-Dukla.
To jako takie były dwie wizyty duszpasterskie. Natomiast wcześniej oczywiście jako kardynał krakowski no, jest dużo zdjęć po kościołach i po bazylikach właśnie na Podkarpaciu, których można spotkać. Zresztą my tutaj też chyba mamy parę takich zdjęć z wizyt na Podkarpaciu. Ale jako kardynała. Natomiast jako papież na Podkarpaciu był dwa razy.
Ja może jeszcze przytoczę 97 rok. To było ostatnie spotkanie teściów z Ojcem Świętym. Zobaczyli się wtedy, no już później się nie widzieli, tylko pisali do siebie. To też jest piękna historia, też jedna z naszych rodzinnych anegdot. Ojciec Święty, rodzice byli na mszy świętej w Krośnie, oczywiście później byli zaproszeni na oficjalny obiad. Naprawdę, proszę Państwa, bardzo mało osób wiedziało o tej znajomości i to taka była trochę konsternacja, bo Ojciec Święty co robi? Wyciąga z tłumu, bo tam na tym obiedzie oczywiście było bardzo dużo osób, wyciąga mamę i tatę z tego tłumu. Witają się tutaj, zresztą mamy też te zdjęcia, tutaj eksponujemy w muzeum przez stół, bo już nie mogli przejść, bo były stoły zostawione. I tata też, Ojciec Święty zwraca się do taty takimi pięknymi słowami. Panie inżynierze, bo tak zawsze do taty mówił, panie inżynierze, jak tam nasze góry? A tata troszeczkę spuścił głowę, uśmiechnął się i mówi, no Ojciec Święty, rosną i rosną. No Ojciec Święty, jak to rosną? A tata odpowiada, no bo kiedyś wchodziłem szybko na szczyt, a teraz idę i dojść nie mogę. No proszę Państwa, to jest taka alegoria, tak to się mówi, no upływającego czasu. No czas płynie, my się starzejemy. Wtedy się widzieli po raz ostatni, już się nie zobaczyli, tata z Ojcem Świętym. Tylko jeszcze tata miał wielką takie marzenie, bo tatuś też odszedł w 2013 roku, umarł. Miał przed śmiercią swoją, już po śmierci Ojca Świętego, takie wielkie marzenie, żeby się jeszcze pomodlić na grobie swojego wielkiego przyjaciela. Udało się, pojechał do Rzymu, tam się pomodlił. No i też został już wezwany na górę i tam razem się modlą za nas, prawda?
Znaczy trzeba też wspomnieć, że oni byli w bardzo podobnym wieku. Mój tata był 3 lata młodszy od Karola Wojtyły. Gimnazjalista przedwojenny, tak, że tutaj też
No, słynna historia łaciny. Świetnie tak. Obaj znali łacinę i świetnie się nią posługiwali, ale byli na tyle taktowni, że zawsze tłumaczyli, co mówią. Też te różne są historie związane z tymi spotkaniami już na Watykanie. Proszę Państwa, ja może jeszcze przytoczę tak szybciutko, jak wyglądały te spotkania. To były zawsze bardzo radosne spotkania. Tata bardzo często tam jeździł, spędzał 2-3 tygodnie też w tym Rzymie. Bardzo często chodził na obiady, takie spotkania z Ojcem Świętym, oczywiście na msze święte, takie do jego prywatnej kaplicy. Ale zawsze to były radosne spotkania. Tata zresztą też nigdy nie starał się nie obarczać Ojca Świętego jakimiś swoimi problemami, bo wiedział, że Ojciec Święty ma przecież tyle spraw na głowie, tyle ważnych rzeczy i zawsze opowiadał jakieś historie. No to już nie wiem, czy tu, a już nie mówiliśmy o miodzie, no bo jeszcze, proszę Państwa, my się musimy pochwalić. Miód z pasieki mojego teścia jeździł do Watykanu do 2004 roku. Ojciec Święty się rozsmakował w tym miodzie, jak tutaj przyjeżdżał na Rudawkę i sobie nie wyobrażał, żeby tego miodu nie miał mieć na Watykanie. I z tym miodem też jest ciekawa historia, bo tata tak chciał rozbawić sytuację. Ojciec Święty się bardzo lubił śmiać, sam wiele dowcipów opowiadał, lubił się śmiać z siebie, z kogoś. I tata opowiada taką słynną anegdotę. W maju pszczoły się, proszę Państwa, roją, czyli z ula wychodzi matka, bo nie może być w ulu dwie matki. Jeżeli ktoś się orientuje mniej więcej, o co chodzi, to wiadomo. I te roje z reguły są bardzo wysoko na drzewie. I tata, oczywiście jako dobry pszczelarz, zawsze po te pszczoły wychodzi. Chodził na te drzewa. I kiedyś miał taką sytuację, opowiada to Ojcu Świętemu. Ojciec Święty już jest zaciekawiony i się pyta, co dalej. No wyszedłem na szczyt tego drzewa i w pewnym momencie mi się spodnie obsunęły. Guzik mi pękł i spadły mi spodnie. Niestety nie miał żadnego manewru, bo jedną ręką trzymał się drzewa, a w drugiej ręce trzymał takie specjalne pudełko na kiju, żeby te pszczoły zgarnąć. Udało mu się to i Ojciec Święty się tylko zapytał, panie inżynierze, śmiejąc się oczywiście, a czy nie było jakiegoś zgorszenia? A tata odpowiedział nie, bo to był czasy stanu wojennego i wszyscy chodzili z głowami pochylonymi w dół. Oczywiście, proszę Państwa, ta pasienka była w takim miejscu, że tam mało osób to widziało, ale też to opowiadam to, żeby przedstawić, jak te spotkania wyglądały. Zawsze one były właśnie radosne, okraszone jakimiś anegdotami, no tą słynną łaciną, którą używali, rozmawiali ze sobą. Także no to na pewno ich też połączyło, prawda? Miłość i zamiłowanie do lasu, do przyrody
i do teatru.
Tak. Tata miał epizod gry w teatrze, tak, prawda?
Natomiast no też został przedstawiony kardynałom i współpracownikom na Watykanie, mój tato. Ojciec Święty stwierdził tak, że jeżeli miałby takiego człowieka do konspiratora na Watykanie, nie obawiałby się żadnych przecieków, nie?
Tak, to był największy konspirator, jakiego w życiu spotkałem, to pan Stefan. No, proszę Państwa, ukrywali to nawet przed własnymi dziećmi, kim jest Karol Wojtyła, jak on tutaj przyjeżdżał. Znaczy, po prostu z prozaicznych spraw, no, dzieciaki się mogły wygadać, prawda? A Karol Wojtyła bardzo sobie cenił tą intymność i tą tajemnicę, że on tu przyjeżdża i nikt o tym praktycznie nie wie, także... To było też ważne bardzo z tego względu. Tu mieszkańcy też okoliczni praktycznie nie wiedzieli. Tam pojedyncze takie osoby. Właściwie wiele osób się dopiero teraz dowiaduje, prawda? Tu przyjeżdżają nawet zdziwieni tu okoliczni mieszkańcy, że taka sytuacja była kiedyś.
Może Małgosiu powiesz jeszcze, jak to korzystał z kwaśnego mleka tutaj.
A no tak, to też jest taka słynna historia. My tu się nawet śmiejemy, że jak Wadowice mają swoje kremówki, to my może będziemy sprzedawać kwaśne mleko i ziemniaki. Ojciec Święty, jak tu oczywiście, wiecie Państwo, jakby kiedyś wyglądały te wyprawy turystyczne. To nie tak jak teraz, że w każdej miejscowości jest kilka sklepów, można było coś kupić. Kiedyś nie było praktycznie niczego w sklepach, ciężko było coś dostać, ale oni tak sobie chodzili po prostu, że wstępowali do domów. No i tu jest sytuacja taka, już ta pani nie żyje, ale wspominała właśnie, że Karol Wojtyła kiedyś wszedł do niej do domu, poprosił o wodę do picia, a ona go przy okazji poczęstowała właśnie kwaśnym mlekiem i ziemniakami. Tak mu bardzo smakowało to kwaśne mleko i ziemniaki, że proszę Państwa wspomniał o tym już jako papież. Inna pani odwiedzała Watykan, miała wielkie szczęście też być blisko Ojca Świętego i się przedstawiła, że jest z pastwy, Ojciec Święty oczywiście wszystko skojarzył i właśnie skojarzył to kwaśne mleko, mówi, że takiego dobrego kwaśnego mleka i ziemniaków to on jeszcze, on nigdzie nie jadł, tak jak właśnie w tych pastwiskach. Tu się także śmiejemy się, że możemy teraz tutaj, tylko że proszę Państwa, gorzej z krowami, bo już prawie nie ma. Kwaśne mleko to chyba tylko w sklepie, prawda?
Kwaśne mleko jest, tylko krów nie ma.
No, dokładnie. Nie, no, u nas my się możemy pochwalić, my tu mamy taki Instytut Zootechniki w naszej miejscowości, gdzie jeszcze hodują krowy. Także nie jest źle.
Czy jest to największe takie to centrum Karola Wojtyły, czy obecnie papieża, a czy świętego Jana Pawła II na Podkarpaciu? Czy...
Tak, jeżeli chodzi o Podkarpacie, to jesteśmy jedynym muzeum, właściwie Izbą Pamięci, bo nawet nie jesteśmy muzeum. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to tak, jesteśmy najwięksi.
Jest to świeckie miejsce.
Tak, tak, tak.
To jest to świeckie
miejsce.
Ale
to nie ma znaczenia.
Natomiast chyba hierarchą tutaj był biskup...
Arcybiskup Adam Szalbał. Tak,
tak, był tak, tutaj. Tak, tak. U nas. Znaczy, tu jest... Ja może bym nawiązał do tej idei właśnie tych rajdów, bo to jest to, co przedtem pan zapytał. Oprócz tego... No, co tu pokazujemy? Właśnie te rajdy są fajną rzeczą, bo w okresie letnim, jeżeli to jest sierpień...
No jeszcze jest taka tradycja, że idziemy zawsze w pierwszy weekend sierpnia. Chodzi o to, żeby nawiązać do tej daty ostatniego pobytu Karola Wojtyły na naszych terenach.
I wtedy w sierpniu przechodzi tą trasę około 250 osób, 250-280, a trasa nie jest łatwa, bo to jest 30 kilometrów.
36.
36 kilometrów, zajmuje to mniej więcej około 10 godzin i powiem tak, że nie ma dużo ludzi odpadających, tak? Wydawałoby się, bo to nie jest po płaskim, to nie jest dosyć łatwe. Potrzeba jakiegoś nawet mocnej wprawy. Ale przychodzi te 250 osób, łącznie z dziećmi. Mam chyba najmłodszy, to miał około 4 lat, natomiast najstarszy uczestnik miał 80 parę lat i przeszedł tą trasę. Powiem tak, że no, moja żona jest weteranką, w cudzysłowie, u tych przemarszy, bo brał w nich bardzo wielu udział, ale są też tacy, co byli za każdym razem. Tak. Za każdym razem.
Ale to też udowadnia, jakim wielkim piechurem był Karol Wojtyła, bo to, że my tu idziemy 36 kilometrów, to nie jest tak dużo. Oni potrafili dziennie dużo, dużo więcej przejść. Bo oni też tak właśnie wędrowali dużo.
Nie? I dla odważnych jest wersja zimowa. Jest wersja zimowa, czyli w śniegu było pas, ale to na nartach śladowych, biegowych. Można takie coś robić. Robimy to w pierwszy weekend lutego. To też jest taka dla tych bardziej wytrzymałych. I oczywiście grupa nie jest wtedy w setkach liczona, tylko tam 20 parę osób. I zawsze się to kończy spotkaniem w kaplicy w Komańczy u sióstr nazaretanek.
Tak, tak, tak,
tam jest, tam następuje zakończenie oficjalne rajdu.
A w czasie tego rajdu się modlicie? Czy to jest...
Nie, to jest, znaczy rajd się zawsze rozpoczyna dla chętnych, bo to jest wiadomo, dla wszystkich, którzy chcą, ale rajd się rozpoczyna zawsze mszą świętą.
Rajd się zaczyna mszą świętą, natomiast po drodze jeszcze odwiedzamy groby powstańców styczniowych, tak, które znajdują się nad...
Także tak, jest nawiązanie i do historii, i oczywiście do... Ale jest rozpoczęcie zawsze mszą świętą.
To może Marian, przerywnik... Nie muzyczny, ale już poetycki.
Akurat mam pod ręką wiersz, gdy odchodził Jan Paweł II do wieczności, gdy został powołany. I tak wtedy, tak na gorąco, mówiłem do niego wierszem i zanotowałem. Kiedy cię brakło na ziemi, łzy oblały świat cały. Jesteś nam testamentem. Byśmy się w niebie spotkali. Dziękuję za Twoje życie, za wszelkie spotkania z Tobą. Niechaj w Jezusie Chrystusie trwam, czując Twoją osobę.
Pięknie, dziękujemy. Moi drodzy radiosłuchacze, 21:18. W naszym studio na Podkarpaciu, niedaleko Sanoka, a jesteśmy dzisiaj, chciałbym Państwu przypomnieć, w Pastwiskach. W naszym studio pani Małgorzata Kosiarska z swoim mężem oraz pan Marian Czapla. Wiedeńskie studio, pani Natalka, ksiądz Maciej i ksiądz Łukasz. Gdyby chciał ktoś z Państwa zadać pytanie albo podzielić się swoim takim też przeżyciem, to bardzo prosimy, albo napisać na styku @radiodroga.net na styku @radiodroga.net lub zatelefonować pod numer 0677 627 45 877. Telefonując spoza granic Austrii wybieramy, znaczy +43 677 627 45 877. Pani Małgorzato, jak wyglądają odwiedziny takiego muzeum w liczbach w ciągu całego roku?
No niestety ostatnio troszeczkę, wiecie Państwo, pandemia nie było, było zamknięte, ale tak myślę, że w pierwszym roku działalności było bardzo dużo, także nawet byliśmy zdziwieni, bo my jesteśmy naprawdę malutką miejscowością z boczku, gdzieś na uboczu, prawda? No to miałam gdzieś tak kilka tysięcy odwiedzających. Naprawdę wynik był bardzo dobry. Różnie to bywa, proszę Państwa. Przyjeżdżają grupy zorganizowane, przyjeżdżają szkoły, indywidualnych jest może troszkę mniej, ale właśnie głównie no też współpracujemy tutaj z przewodnikami, którzy robią takie wycieczki, że no właśnie krajoznawcze, ale nawiązując do tras Karola Wojtyły, jego tutaj pobytów i tak, gdy właśnie tutaj do nas, do centrum przyjeżdżają. Ja, proszę Państwa, się bardzo cieszę, jak tu mam ludzi, dlatego w ogóle się cieszę, że teraz mogę się z Państwem spotkać, bo takie miejsca naprawdę bez ludzi nie mają racji bytu. Ja jestem przeszczęśliwa, jak mam tu właśnie grupy, jak mam kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem, jak opowiadam tą historię, bo muzeum to jest po prostu historia. To owszem są rzeczy, ale o tych rzeczach trzeba opowiadać, mówić, żeby każdy właśnie zapamiętał, o co dokładnie tu chodzi. Tak jak już mówiłam, też mam wizyty przedszkolaków, też bardzo sympatyczne. No dzieciaczki to tam, prawda, mało wiedzą o Ojcu Świętym, o papieżu, ale jak się ich odpowiednio przygotuje, odpowiednio im się opowie, oczywiście dużo krócej niż osobom dorosłym, też są bardzo zaciekawione. Tu jest na dole też taka, proszę Państwa, fajna możliwość, że jest sala kinowa, więc można też ludziom puszczać jakieś materiały, co też jakby wzbogaca to ich zwiedzanie. Dzieciom puszcza się na przykład filmy, one są bardzo ciekawe. No to ja bardzo fajnie wspominam też, proszę Państwa, grupy osób niepełnosprawnych. Osób intelektualnie niepełnosprawnych czy ruchowo niepełnosprawnych. Są tak kochani ludzie, oni tak no, całym serduchem tutaj i całym sobą przeżywają, a niektórzy na przykład, co mnie ostatnio zaskoczyło, miałam taką grupę osób niepełnosprawnych z Rymanowa, tutaj z okolicznej miejscowości, jeden z tych już dorosły pan, ale właśnie wszystko wiedział o Karolu Wojtyle i o Janie Pawle II, naprawdę mógł mnie zagiąć w jednym temacie. No po prostu to był jego koniec, jego zainteresowanie, ale ogólnie są to spotkania dla mnie wiele wnoszące, bo ja się czuję wtedy taka potrzebna w tym sensie, że mogę tym osobom jeszcze dać jakąś radość. No i też, proszę Państwa, bardzo też lubię wizyty osób starszych, no bo te osoby to już w ogóle się wzruszają, są przeszczęśliwe, jak się im tę historię przypomina, bo oni przecież byli świadkami tej historii, prawda, uczestniczyli w niej w jakiś tam sposób.
To może ksiądz Łukasz, bo myśmy ostatniego pytania księże nie usłyszeli, bo była przerwa na złączach.
Nie wiem, bo ja mam problemy po prostu z internetem dzisiaj i dlatego nie wiem, czy będę dalej słyszalny, ale mnie zainteresowała ta wędrówka, ten rajd, dlatego że ja też chodzę po górach i faktycznie myślę sobie, że te 36 kilometrów to faktycznie jest sporo po górach, jeśli się chodzi. A ja mam takie osobiste pytanie, czy rozumiem, że tu pani chodzi po górach, tak. Ale czy dajcie mi czasami chodzicie, jakoś na pewno tę tradycję pielęgnujecie, bo rozumiem, że to też...
Znaczy ja odkąd właśnie tutaj się przeprowadziliśmy, jestem wielką miłośniczką wędrówek górskich, bo wcześniej mieszkaliśmy, proszę Państwa, w Krakowie i w Bochni, w mieście, więc no i też dzieciaczki małe, więc nie może nie było czasu, ale ja mam taki patent na przejście tych tras, ja zawsze idę w jakiejś intencji, zawsze sobie coś tam... Po prostu mówię, że żeby w jakiejś intencji i zawsze dochodzę, bo stwierdziłam, że no muszę, bo to jest modlitwa dla mnie, to jest dla mnie forma modlitwy, tak, to wędrowanie podczas tych zresztą ja oprócz tego rajdu chodzę też w innych trasach i w innych miejscach, ale tak jak ksiądz mówi, no tu jest jakaś intencja i wtedy się zawsze człowiek stara dojść do końca, żeby ta intencja się zrealizowała w jakiejś formie.
Znaczy ogólnie zapraszamy wszystkich ludzi.
No właśnie, serdecznie zapraszamy. Proszę sobie zarezerwować pierwszy weekend sierpnia. Może jakaś grupa z Austrii? I bardzo chętnie oprowadzimy tutaj wszędzie i pokażemy te miejsca dokładnie.
I przeprowadzimy przez nasz Jordan, czyli przez rzekę Wisłok.
Troszkę mamy problem, księże Łukaszu. Niesamowity mamy problem. Właśnie. Mam takie jeszcze pytanie do pana Wojtka, panie Wojciechu. Mianowicie, kiedy Ojciec Święty był na Podkarpaciu, spotkaliście się z Ojcem Świętym?
Nie, wtedy nie. Moi rodzice, rodzice, wtedy kiedy na mszy w Krośnie i potem na tym obiedzie w Krośnie. Natomiast myśmy byli zaproszeni do Rzymu. Ja, moja żona i trójkę naszych dzieci byliśmy gośćmi Państwa Watykańskiego i to nawet mieliśmy taką oficjalną dosyć formę tego zaproszenia, tak? Powiem tak, że oprócz tego, że spotkaliśmy się z papieżem Janem Pawłem II, ta nasza wizyta była tam dosyć dokładnie zaplanowana, bo mieliśmy mapę Rzymu, miejsca, które warto odwiedzić poza Watykanem i to było nawet dosyć czasowo fajnie zaplanowane, że nikt nie czuł się zmęczony, a bardzo dużo rzeczy ciekawych zobaczyliśmy.
My dorośli tak, ale wiesz, jak to chłopcy wspominają, najmłodszy miał 6 lat, najstarszy wtedy miał 9, że od studzienki od kraniku do kraniku, bo było bardzo gorąco. Nie, już tak, proszę Państwa, abstrahując, oczywiście to był piękny pobyt. Rzym jest przecudowny. Jeżeli ktoś z Państwa był, to wiecie, o czym mówimy.
Ja jeszcze byłem na pogrzebie Ojca Świętego i mam też taką fajną dokumentację fotograficzną, bo udało mi się wejść od strony ołtarza, czyli tak jak wszyscy stali w kolejce, to no, dzięki temu, że jakoś tam jakie były kontakty, się udało wejść. Wymieniłem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeżeli prezydent Bush wyszedł, to myśmy właśnie z wcześniej wymienionym szwagrem Andrzejem i z naszymi starszymi synami weszliśmy do środka i staliśmy między ołtarzem a katafalkiem. Bardzo blisko właśnie Ojca Świętego. I na drugi dzień braliśmy udział w pogrzebie już w tym
placu. A to nie było tak łatwo. Ja sam byłem przy grobie, a przy trumnie, niedaleko od trumny.
Wam się w ogóle udało wjechać do centrum Rzymu, gdzie wtedy Rzym był całkowicie zablokowany, gdzie można było wjechać, nie?
Myśmy wjechali. To udało się dzięki ojcu Hejmu tak naprawdę, bo oczywiście ojciec Hejmu, po pierwsze, on był dyrektorem Domu Pielgrzyma, ale oczywiście znał moich rodziców, znał również mnie, czy tam nas, bo byśmy tam byliśmy gośćmi jego przeszło tydzień. I wtedy jak przyjechaliśmy, to od razu zaproponował coś takiego, że wjedziemy właśnie na teren Watykanu, na teren Bazyliki Świętego Piotra od drugiej strony. To była taka Toyota, samochód Toyota mikrobus, będąc właśnie jeszcze w tym mikrobusie, wychodził wtedy właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych z Bazyliki. Jeżeli sobie dobrze przypominam, bo nie chcę tworzyć i konfabulować, ale chyba właśnie w obecności jeszcze wtedy kardynała Ratzingera. I właśnie jak oni wyszli, no to po jakichś 3-4 minutach, kiedy zrobiło się spokojniej na tym zapleczu, ojciec Hejmo wprowadził nas tam właśnie do Bazyliki, no tak przez zakrystię, tak? Chyba tak to można nazwać. Tak? Także staliśmy między ołtarzem a u wezgłowia po prostu, tak? Byłem bardzo blisko, 2 metry.
Zanim zadam ostatnie pytanie, mówię o sobie, może tutaj księża czy pani Natalka będą mieli pytania, to mamy list od pani Mirki. Przepiękna, nieznana historia o świętym Janie Pawle II. Ta pani, czy pani Małgorzata, bardzo ciekawie opowiada. Dziękujemy panu Marianowi Czapli za to spotkanie. I dalej pisze, żeby nie radiodroga, nigdy nie dowiedziałabym się o tych przeżyciach. Serdecznie dziękujemy. Pani Mirko, też dziękujemy za ten list. I panią pozdrawiamy, jak i męża. I mam pytanie. Na samym początku panie Wojtku, pan powiedział, że pan doniósł osobiście telegram o śmierci papieża Pawła VI, kardynałowi wtedy Wojtyle. Pamięta pan zachowanie księdza kardynała
Tak, tak. Znaczy ja to pamiętam dosyć dokładnie, może dlatego, że bardzo często potem mnie pytano o to. To nie było to dla nich zaskoczenie. To znaczy oni już wiedzieli wcześniej, tylko ostatni rok ich pobytu to nie były namioty, to był domek kampingowy, który stoi do dzisiaj. I co wytrwalsi, to mogą ten domek zobaczyć. I to było tak, że ja dotarłem z tym telegramem, to były godziny raczej poranne. I dotarłem z tym telegramem, ale oni już byli w trakcie pakowania, dlatego że no, byli w posiadaniu radia i pan profesor Pułtawski słuchał radia, znaczy chyba razem słuchali tam radia. Ja pamiętam, że to było małe radio tranzystorowe firmy Sanio. Ja to pamiętam, bo mi się bardzo podobało to radyjko. I to nie było dla nich zaskoczeniem, tylko jakby potwierdzeniem tej całej sytuacji. I kilka godzin później już do naszego domu przyjechał wtedy jeszcze ksiądz Dziwisz po to, żeby odebrać właśnie, bo to już wtedy jakby się skończyła konspiracja i no i po prostu były szybkie działania, tak? I jak przyjechał ksiądz Dziwisz, to chyba wtedy pierwszy raz był na Rudawcy w ogóle. Z mojego domu został zawieziony, zobaczył ten Wisłok. Ale samego miejsca pobytu chyba nie poznał do dzisiaj. Nie był go w tym miejscu.
A nie wiem, czy też Marian kojarzysz ten fragment z Beskidzkich Rekolekcji, jak pani profesor też wspominała, że Ojciec Święty nigdy mu się podobno nic nie śniło, a właśnie dzień przed śmiercią Pawła VI papieża mówił, że śnił mi się papież Paweł VI. Takie, miał przeczucie, że się coś tak wydarzy. Tak.
To miejsce, znaczy ja też, no, fajnie byłoby zobaczyć, żeby ludzie mogli też zobaczyć to miejsce, bo jest bardzo urokliwe, bo to jest nad ja to nazywam nad takim małym klifem na zakręcie rzeki Wisłok. To jest to samo miejsce, tak naprawdę można to przeczytać w wierszu Ojca Świętego, źródło z tryptyku rzymskiego. To jest właśnie opis tego Wisłoka. Tam jest też taka fajna, obok tego miejsca biwakowania jest wodospad. I z tego też jest, mój ojciec to opisał w swojej książce, spotkanie, kiedy właśnie czerpali we dwóch wodę z tego wodospadu. Kiedy Ojciec Święty zapytał się mojego taty, panie inżynierze, czy był pan u źródła, tak? Tato wtedy powiedział, że nie, ale i Ojciec Święty mu powiedział, że
trzeba dojść
do źródła. Oczywiście nie chodziło to o źródło wody, tylko chodziło po prostu o źródło życia, tak? I to jest właśnie piękne. To są te piękne miejsca i spotkanie pięknych ludzi, no, tak bym powiedział.
Pan Marian?
Ja jeszcze chciałbym Państwu przedstawić, radiosłuchaczom, taką odezwę Stefana Kosiarskiego, bo dużo o nim mówimy. Tak, tą odezwę wygłosił na rozpoczęcie pierwszego rajdu w 2011 roku. I jestem w posiadaniu tej odezwy. To właśnie fragment tylko, bo to jest dość długa odezwa. Osoby, które w życiu naszym osobistym czy społecznym odegrały jakąś rolę, obdarzamy szacunkiem i czcią. Nie tylko jednak osoby. Drogie są nam również miejsca, z którymi były one związane. Bardzo często, by podtrzymywać pamięć o tych postaciach, tworzy się muzea czy izby pamięci im poświęcone. Odwiedzający Komańczę chętnie wstępują do klasztoru sióstr nazaretanek w lesie, by zobaczyć miejsce, gdzie od 29 października 1955 roku do 28 października 1956 roku odsunięty od kierowania kościołem w Polsce przebywał kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Siostry chętnie pokazują pamiątki po prymasie i opowiadają szczegóły z czasów uwięzienia kardynała. W społeczności nawet okolicznej w większości do dziś nie wiadomo jest, że w czasie 7 wakacji od 1972 roku do 1978 roku na beskidzkiej ziemi w Rudawce nad Wisłokiem przez 2 lub 3 tygodnie co roku odpoczywał ksiądz kardynał Karol Wojtyła. przyszedł czas, że wyłącznie ten zakątek podkarpackiej ziemi obrał sobie jako miejsce spędzenia krótkiego wakacyjnego urlopu. To miejsce ukochał i do niego tęsknił, gdy znalazł się w Watykanie. Charakterystyczne są słowa, które wypowiedział kiedyś do mnie, gdy chwaliłem uroki ogrodów watykańskich i parku Castel Gandolfo. Chyba dobrze Ojciec Święty czuje się w bliskich ogrodach watykańskich, przy parku, obok placu Castel Gandolfo. To przecież namiastka tego, co Ojciec Święty miał w Polsce. Oj nie, panie inżynierze, najlepiej czułem się i czułbym się w Rudawce. Znał tu nie tylko wszystkie szlaki, ale wszystkie wzniesienia i wąwozy. Zrodził się pomysł, by utworzyć szlak dwóch kardynałów i wytoczyć trasę z Rudawki do Komańczy dla tych, którzy chcieliby uczcić obu najwybitniejszych dostojników kościoła. Pokonaniem trasy łączącej te dwa miejsca uświęcone ich pobytem. Czas pokonania trasy to mógłby być czas refleksji nad ich bogatym w zasługi dla Polski i świata życiem. Pan Stefan Kosiarski, właśnie tu było wspomniane o wypowiedziach w jego książce. Książka nosi tytuł Tego nie mogę zapomnieć. Takich kilka książek przekazałem tam wspólnocie w Wiedniu. Właśnie miałem kontakty cały czas z państwem Kosiarskim. Nawet tak mogę powiedzieć, nie tylko państwem, ale przyjaciółmi i nawet i jesteśmy spowinowaci rodzinnie.
Dziękuję, Marianie. Nie koniec naszej audycji o świętym Janie Pawle II, bo chciałem Państwu przypomnieć, że dokładnie za dwa tygodnie, 31 maja, będziemy na Watykanie. Będziemy rozmawiać, będziemy połączeni z Watykanem. Też będziemy dalej rozmawiać o świętym Janie Pawle II. Ale powracając jeszcze bardzo szybko i krótko, no te okolice koło Sanoka to są bardzo znane, bo przecież niedaleko urodził się też wczorajszy patron, współpatron Polski, święty Andrzej Bubola, czczony też na Podkarpaciu.
Tak. No jest wrzczony na Podkarpaciu, a powiem tak, z tym miejscem jestem, znaczy ja akurat to miejsce tam dosyć dobrze, ale od strony szkoleń, które tam prowadziła pani profesor Pułtawska. I powiem tak, wcześniej nie znałem tego miejsca, dopiero poznałem go w późnych latach 80., kiedy już miałem prawo jazdy i mogłem panią profesor gdziekolwiek zawieźć. Wydawałoby się, że to jest niedaleko, bo to rzeczywiście od tego miejsca jest około 20 kilometrów. Może zdecydowanie mniej, ale ja to miejsce poznałem dopiero na koniec lat 80. zeszłego wieku. Ale to też tylko dzięki pani profesor Pułtawskiej, która tam jeździła ze swoimi wykładami. Bo jest to miejsce wykładów dla nauczycieli i lekarzy archidiecezji przemyskiej.
A więc święty Jan Paweł II, święty Andrzej Bobola służyli Bogu i wiernym w bardzo trudnych też i dla kościoła czasach. Trzeba tak powiedzieć. Moi drodzy, cóż, nasza audycja, no niestety, ale nieubłagalnie już do końca tutaj zmierza. Może jakieś słowo na sam koniec, Pani Małgorzato, Panie Wojtku, Panie Marianie?
Będę pierwsza. Ja jeszcze raz bardzo, bardzo się, proszę Państwa, cieszę, że mogę być z Wami. Oczywiście my tu się z Państwem, redaktorami, gośćmi widzimy, ale ze słuchaczami się nie widzimy, ale jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. I cóż ja mogę powiedzieć? Proszę Państwa, zapraszam. Zapraszam do pastwisk, nawet z tak odległego Wiednia. Przyjedźcie tu do nas, zobaczcie, sprawdźcie, co tak naprawdę urzekło Karola Wojtyły w tym cudownym miejscu. Warto tu naprawdę przyjechać, warto tu być, warto posłuchać tej pięknej historii, którą ja tu opowiadam, częściowo opowiedziałam. Warto zobaczyć to miejsce i zrozumieć, co tak naprawdę kochał Jan Paweł II.
Ja też No, zachęcam do przejazdu w te strony i zwykle w różnych programach jest tak zwana reklama, a to proszę nie odebrać jako reklama, tylko po prostu święci z naszych terenów się upominają o to, żeby te strony odwiedzać, bo choćby właśnie miejsce pobytu świętego Jana Pawła II, święty Jan z Dukli w pobliżu, też miejsce piastowe, gdzie jest macierzysty dom Michalitów, zgromadzenia ojców Michalitów.
Z którym zresztą ojciec święty miał bardzo dobry kontakt.
Miał kontakty, tak. Teraz no, święty Andrzej Bobola. Miejsce bardzo uczęszczane, zwłaszcza ostatnio w tych trudnych czasach. Też przyjeżdżają modlić się parlamentarzyści, przyjeżdża prezydent się modlić, tak, no wycieczki z daleka, bardzo rozbudowane, to sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Tak, Komańcza, także serdecznie zapraszamy tutaj w te nasze strony.
Zapraszamy, a miłośników turystycznych szlaków są przepiękne. A jeszcze proszę Państwa, tak szybciutko mi się anegdotka przypomniała. Ojciec Święty zawsze mówił, że góry do jeżdżenia na nartach to są Tatry, a góry do chodzenia to są właśnie Beskidy i Bieszczady. Także serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy. Księże Łukaszu, wyzwanie.
Tak.
Nie trzeba zachęcać bardzo długo, więc z przyjemnością myślę, że z młodzieżą się uda jakoś tam też pojechać i zobaczyć i was odwiedzić. Tam już się zobaczymy, myślę, że tak na żywo. Będzie pięknie.
Ksiądz Maciej?
Na pewno to, co bardzo interesująca historia, nabrałem ochoty, żeby rzeczywiście to miejsce odwiedzić, więc mam nadzieję, że kiedyś uda się właśnie pojechać i zobaczyć i to muzeum, tą Izbę Pamięci i w ogóle całe tamtejsze miejscowość, otoczenie, te góry.
Cieszę się, że księża wyrażają chęć przybycia w nasze strony, a w tym momencie muszę podkreślić, że już gościliśmy dwóch księży z Austrii w ostatnim czasie. Ksiądz Tadeusz Cichoń gościł u nas i tymi miejscami tutaj chodził. Tak samo ksiądz Zygmunt Was z Wiednia. Także zapraszamy.
Z zainteresowaniem przysłuchiwałam się tej historii, głównie dlatego, że ja pamiętam świętego Jana Pawła II tylko i wyłącznie z czasu bycia papieżem. Więc dla mnie taka historia o tym, że to był taki człowiek, który nawet już jako kardynał przyjeżdżał sobie pod namiot na wakacje, no dla mnie to jest coś niesamowitego, no bo ja pamiętam go tylko jako papież, więc w mojej wyobraźni nie mógłby sobie tak przyjechać pod namiot. Więc też bardzo chętnie odwiedziłabym te pastwiska i zobaczyła eksponaty, które macie Państwo u siebie w domu. I co jest jeszcze dla mnie ciekawe, bo z Państwa historii wybrzmiało to, że ta znajomość z świętym Janem Pawłem II wywarła wpływ na całe Państwa życie. W sensie to nie było to tylko takie kilka lat znajomości, tylko Państwo do teraz, do tej pory tym żyjecie. Państwo opowiadacie o tej historii z taką prawdziwą pasją i to jest naprawdę niesamowite. I bardzo chciałabym Państwu podziękować, że Państwo podzieliliście się tą historią w naszym radiu.